Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci spod Polskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur.
Analiza to proces czasami pomijany przy wytwarzaniu oprogramowania. Niesie to za sobą skutki popełniania błędów wynikających z niezrozumienia potrzeb klienta i nieprzemyślenia decyzji dotyczących architektury systemu. Czy rozwiązaniem tego problemu może być makietowanie? Jakiego rodzaju makiety możemy wyróżnić? Czym się różnią od siebie? W co faktycznie warto zainwestować? Czy jakiś etap można pominąć? A może ta analiza to tylko wymysł i trzeba działać szybko i zdecydowanie? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Bądźcie częścią tego. Wireframes, prototypy, mockupy. Zapytam od razu i przewrotnie. Po co nam to wszystko?
Witam dzisiaj. Trzeba powiedzieć, że to, co wymieniłeś, tak naprawdę to jest jakiś element składowy procesu przygotowania oprogramowania tak naprawdę. Jeden z podstawowych elementów takiego procesu i ma nam pomóc w ocenieniu czy w określeniu zapotrzebowania na to, co tak naprawdę klient potrzebuje w oprogramowaniu, które chce wykonać. Ma pomóc nam przelać myśli na jakąś formę wizualizacji tego, jak to ma tak naprawdę wyglądać.
A elementem której części cyklu życia oprogramowania są te wymienione trzy sposoby, chyba to użyję właściwego słowa, które ogólnie opowie o nich, makietowania.
Ja myślę, że tutaj możemy to zaliczyć do etapu analizy potrzeb klienta. No i też już w jakimś etapie też samego już przygotowania tego oprogramowania, bo tutaj gdzieś to się tak naprawdę zazębia.
Wireframes, prototypy, mockupy. Które z nich możemy uznać za najbardziej zaawansowane, które mniej? Od którego powinniśmy zacząć?
Spróbujemy sobie powiedzieć najpierw o tych najbardziej czy najmniej zaawansowanych i najbardziej prostych do realizacji elementów procesu przygotowania tak naprawdę projektu czy aplikacji tutaj konkretnie. Dodałbym jeszcze sketch, który jest tak naprawdę taką formą bardzo uproszczonych wireframesów i może występować w takiej formie odręcznej. Jest to jeden z takich pierwszych podstawowych elementów, gdzie możemy te potrzeby klienta spróbować przelać w taką, przelać na kartkę, na szkic odręczny nawet, które możemy sporządzić podczas rozmowy z klientem i będzie to tak naprawdę ten pierwszy etap, gdzie te nasze potrzeby, znaczy nie nasze, tylko potrzeby klienta zostaną na tą kartkę przelane.
Czyli na przykład w rozmowie uczestniczą programiści, handlowcy i to oni już mogą sobie coś rysować?
Myślę, że w przypadku akurat sketchu bardziej pomyślałbym o handlowcu i ewentualnie może product managerze, który jest zaangażowany w ten projekt i myślę, że on na etapie sketchów czy szkicowania mógłby sobie spokojnie poradzić i te pierwsze zapotrzebowania klienta zebrać w tej postaci graficznej, w postaci szkicu. Programistów raczej bym nie angażował w ten proces, przynajmniej nie na tym etapie. Myślę, że w późniejszym etapie jak najbardziej w ramach konsultacji konsultacji, czy dana funkcjonalność jest w ogóle do wykonania tak naprawdę, którą sobie klient i product manager na przykład, czy jakiś user experience, czy user interface designer zamarzył. Także jak najbardziej, ale myślę, że w późniejszym etapie.
Wiesz, zapytałem o te osoby spoza tego kręgu, można powiedzieć, UX designerów, bo mam wrażenie, że to z nimi głównie kojarzy się prototypowanie, makietowanie i tak dalej. A mogę wywnioskować z tego, co powiedziałeś, że tak naprawdę to każdy może uczestniczyć, a już szczególnie te osoby, które uczestniczą w rozmowach z klientem.
Tak, tak, jak najbardziej, zwłaszcza w tym etapie szkicowania. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań. W późniejszych etapach tak naprawdę już faktycznie powinny uczestniczyć osoby, które mają tą wiedzę specjalistyczną w danym zakresie, czyli właśnie user interface designer, który odpowiednio dobierze czy jakieś elementy, czy kontrolki w danej aplikacji i wtedy faktycznie już ta wiedza specjalistyczna będzie potrzebna.
Teraz tak pomyślałem, że na dobrą sprawę klient też może przygotować coś na papierze, coś, co sobie wyobraził, to potem będzie oczywiście w jakiś sposób przetworzone przez analityków, ale jakąś taką pierwszą myśl spokojnie może rzucić.
No tak, właśnie klient jak najbardziej w tym etapie musi wziąć udział i samodzielnie może wykonać właśnie ten szkic, który pozwoli już też zaoszczędzić jakieś tam koszty, bo oszczędza czas product managera, może wstępnie zarysować to, jak wyobraża sobie tą swoją aplikację, ten swój program, czy stronę internetową, bo tak naprawdę tutaj mówimy o procesie przygotowania oprogramowania aplikacji mobilnej czy desktopowej. To tak naprawdę tyczy się każdego z tych produktów i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby klient to zrobił samodzielnie. Dopiero w późniejszych etapach tak naprawdę przyda się tutaj jakieś dodatkowe oprogramowanie, które uprości kolejne etapy, czyli etap przygotowania wireframesów, mockupsów i prototypu tak naprawdę. Wtedy tutaj już należy się zadać na producenta oprogramowania, który przygotuje te kolejne etapy przygotowania tak naprawdę aplikacji czy projektu.
Czym powinny wyróżniać się wireframes?
Tak naprawdę wireframes, czyli modele szkieletowe, to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja szkicu przeniesionego na ekran komputera do wersji elektronicznej. I tak naprawdę wireframes powinny zawierać wszystkie elementy funkcjonalne w takiej wersji czarno-białej, w wersji takiego szkicu, wszystkie elementy funkcjonalne, które ma posiadać nasza aplikacja. Ma to nam dać obraz tego, jak będzie wyglądać ta nasza aplikacja czy strona internetowa i to, w jaki sposób będzie działać. W ramach takiego modelu powinniśmy zamodelować tak naprawdę wszystkie dostępne interakcje w ramach strony czy aplikacji jako oddzielne widoki, ponieważ wireframes nie jest interaktywny i powinniśmy zaprezentować tak naprawdę wszystkie możliwe funkcje w postaci oddzielnych screenów, które będziemy mogli później klientowi przedstawić. To istotne jest, wireframes nie zawiera elementów graficznych, są tylko tak naprawdę kontrolki czy elementy, które mają zasymulować osadzenie, czy to logo, czy jakiegoś przycisku, czy pola tekstowego w odpowiednim miejscu. Jednocześnie z informacją o tym, jak tak naprawdę ten element ma się zachowywać, jak ma działać. Ale nie ma w tym miejscu żadnych interaktywnych kontrolek czy możliwości zasymulowania realnego funkcjonowania aplikacji. Są to tylko i wyłącznie screeny, przeważnie w jakiejś skali szarości czy tak naprawdę czarno-białe, ale kluczowe jest to, aby na etapie przygotowywania modelu szkieletowego ograniczać czas, który musimy na to poświęcić. I powinniśmy się w tym przypadku posłużyć dedykowanym oprogramowaniem, które pomoże nam ten czas skrócić.
Wspomniałeś o informacji, jak dany na przykład element ma się zachować. Nie mamy tej interaktywności, no to w jaki sposób te informacje mogą zostać przekazane?
No możemy tak naprawdę dodawać stosowne komentarze obok poszczególnych elementów, czy to przycisków, czy na przykład modali czy pól tekstowych, co ma się tak naprawdę wydarzyć po wpisaniu danej wartości czy danego tekstu, co ma się stać po kliknięciu w dany przycisk i na przykład w postaci odnośników kierować użytkownika czy czytelnika takich screenów do na przykład kolejnych stron, gdzie po kliknięciu przycisku jest ta funkcjonalność po prostu rozrysowana i zasymulowana.
Czyli w zasadzie z taką bazą informacji możemy potraktować to jako część dokumentacji.
Tak, myślę, że jak najbardziej. I z doświadczenia też wiem, że praktycznie mając już taki model szkieletowy, możemy jak najbardziej zacząć już wstępne przygotowywanie backendu. Programiści backend mogą już rozpocząć pierwsze prace. Oczywiście zalecane jest, żeby programiści na etapie tworzenia tego modelu szkieletowego wzięli już udział i konsultowali możliwości techniczne wykonania poszczególnych elementów od strony backendu czy też frontendu.
A komu wireframes mają najbardziej pomóc? Programiście, analitykowi, klientowi?
Ja myślę, że tutaj beneficjentem będą tak naprawdę wszystkie strony. Klient, ponieważ będzie mógł zobaczyć, jak mniej więcej będzie wyglądać jego aplikacja i sprawdzić tak naprawdę, zweryfikować, czy to, co ma w głowie, jest odpowiednio przelane na wygląd, na te realne funkcjonalności, które mają być w tej aplikacji dostępne. Analityk może poznać potrzeby klienta, który już na tym wstępnym etapie może zareagować i na przykład skorygować daną funkcjonalność, jeszcze zanim tak naprawdę przejdziemy do etapu programowania, czy nawet projektu graficznego. A jeśli chodzi o programistę, to programistę mi się wydaje, że jest to bardzo dobra podkładka do zabezpieczenia się przed ewentualnymi zarzutami o jakieś nieprawidłowe wykonanie danych elementów, czy zabezpieczenie się przed niezrozumieniem potrzeb klienta lub niewłaściwą implementacją danej funkcji. Wireframes powinny być tak przygotowane, żeby funkcjonalność była jednoznacznie zrozumiała, tak samo dla klienta, jak i dla programistów, którzy będą to później implementować.
Właśnie taka myśl mnie naszła, jak o tym mówiłeś, że to też może być forma ochrony przed ewentualnymi potem żądaniami czy uwagami klienta. Panie, to miało inaczej działać. A my tutaj, proszę bardzo, pokazujemy, zaakceptował pan, wszystko było pokazane, jak ma działać, była informacja i po prostu pan to klepnął.
Zgadza się jak najbardziej. I też tutaj warto wspomnieć, że mając dobrze przygotowane wireframesy, możemy też dość dokładnie już spróbować oszacować robocze godziny i tak naprawdę realny koszt przygotowania takiego oprogramowania, bo na tym etapie już mamy realną wiedzę o tym, jak mają działać poszczególne elementy i jakie są realne potrzeby klienta, jak on to tak naprawdę widzi, więc myślę, że tutaj mamy już na tyle dużą wiedzę, że te nasze szacunki mogą być w miarę dokładne.
Z twoich słów mam wrażenie, uwalniała się też taka myśl, że to nie jest tak, że wireframesy są pokazywane już na etapie finalnym, już są i tak mają wyglądać, tylko one są cały czas powinny być konsultowane zarówno z klientem, ale też z programistami, tak, żeby móc ocenić realność wykonania rozwiązań, które są tam pokazane.
Tak, to jest ten etap, gdzie zarówno ten, jak i na etapie szkicu możemy te konsultacje wykonywać zarówno z klientem, jak i z programistami, czy z innymi członkami zespołu, żeby na możliwie wstępnym etapie wyłapać wszelkie ewentualne problemy i niedogodności, które po ujawnieniu w kolejnych etapach przygotowania oprogramowania mogą tak naprawdę ciągnąć czy pociągać za sobą jakieś dodatkowe robocze godziny lub też inne problemy w przypadku projektów rozliczanych no, w sposób fixed price, ze stałą ceną, no może to prowadzić do znacznie bardziej kosztownych problemów.
Mam wrażenie, że teraz rzucę hasło, które idealnie nam połączy nasze opowieści o wireframesach i prototypach. Przychodzi klient i mówi: panie, po co te wireframesy? To tylko zajmuje czas i palicie moje pieniądze. Róbcie od razu prototyp. Tam przecież też będzie widać, jak coś ma działać. I jeszcze dodatkowo będę mógł klikać.
No dobrze, ale no prototyp, tak jak powiedziałeś, będzie mógł klikać, czyli prototyp powinien być już interaktywny, pozwolić tak naprawdę zasymulować jeden do jeden to, jak ma działać dana aplikacja, dana strona internetowa, a jednocześnie no to jest etap, gdzie tak naprawdę nie mamy jeszcze kodu, na przykład no, zarówno frontendowego, jak i backendowego. Natomiast przygotowanie prototypu to jest już jakoś określona ilość czasu, ponieważ powinien być już przygotowany projekt graficzny, aby ten prototyp mógł być prawidłowo wykonany. No a jednocześnie ciężko przygotować projekt graficzny, jeżeli nie mamy ustalonych tych warunków początkowych funkcjonalności, które mają być w nim zawarte, a one bezpośrednio rzutują na to, jak ten projekt graficzny ma być przygotowany, więc no życzyłbym sobie, żebym nie musiał w ten sposób pracować już nigdy, bo jest to frustrujące zarówno dla całego zespołu, czy no, dla projektanta, jakiegoś designera, jak i dla klienta, który później po przygotowaniu prototypu stwierdza, że jednak nie o to mu chodziło, a na tym etapie tak naprawdę powinniśmy już mieć w miarę finalną wersję, do jakichś może delikatnych, drobnych poprawek. Więc myślę, że tego typu podejście może prowadzić do jakichś spięć z klientem i też podnosić finalne koszty.
Tak, takie mam też wrażenie i ono bije również z twoich słów, że teorii, gdybyśmy zrezygnowali z wireframesów, to być może trochę oszczędzimy na początku, ale to się bardzo szybko może zemścić, bo finalnie dość znacznie może podrożyć koszty naszego projektu.
Zdecydowanie. Tutaj powiedziałeś o tym prototypie, a pomiędzy prototypem a wireframesami mamy jeszcze tak zwane mockupsy. Myślę, że też chciałeś o tym wspomnieć. I to mógłby być taki, to jest to taki etap pośredni, gdzie mamy już szkic, ale z osadzonymi elementami graficznymi, które mają już bardziej przybliżyć ten finalny wygląd, finalny wizerunek aplikacji, bez konieczności ponoszenia większej ilości czasu czy kosztów na przygotowanie tego finalnego prototypu. I na tym etapie jak najbardziej możemy jeszcze spokojnie wprowadzać zmiany i nie będzie to tak mocno obciążało zespołu, ponieważ no, przygotowanie interaktywnego prototypu jest już czasochłonne. Może być czasochłonne.
Okej, to czym są te mockupy, czy też mocki, jak niektórzy je nazywają?
kiedyś tak naprawdę funkcjonowały po prostu mockupsy i były tym, czym teraz są wireframesy. A tak naprawdę mockupsy to można powiedzieć, zastosujemy to podobny opis do tego, którego użyłem w przypadku wireframesów, że jest to mockupsy to tak naprawdę jest bardziej zaawansowana wersja wireframesów, ponieważ zawierają dokładnie to samo co wireframesy, plus właśnie te elementy graficzne już w postaci konkretnych zdjęć, na przykład zdjęć produktów, czy logo, czy konkretnych przycisków, jak i na przykład odległości między elementami, czyli powinny już doprecyzowywać nam ten model szkieletowy o style, o to, jak dokładnie będzie to wyglądać już w kwestii rozmieszczenia elementów na obszarze roboczym, czy na stronie internetowej, bez konieczności większych nakładów pracy. To jest jakby taki etap pośredni między prototypem i ma pozwolić jeszcze na wyłapanie ewentualnych uwag od klienta czy zespołu programistycznego i naniesieniu poprawek.
Wspominałeś, że wireframes mają odzwierciedlać wszystkie aspekty techniczne naszej aplikacji, to znaczy, że mamy przedstawić wszystkie elementy i praktycznie tam, gdzie mogą się pojawić jakieś wątpliwości. A jak to się ma w przypadku mockupów czy prototypów? Czy tworząc na przykład stronę firmową przykładowo, powinniśmy pokazać wszystkie podstrony?
No jeżeli podstrony tak naprawdę będą miały tą samą strukturę, to niekoniecznie musi być, nie ma konieczności przedstawiania każdej z podstron. Wystarczy, że przedstawimy strukturę podstrony, która będzie dostępna z różnymi treściami czy różnymi zdjęciami. Myślę, że nie ma tutaj konieczności przedstawiania czy modelowania każdej konkretnej podstrony, a raczej schematu. Może występować kilka schematów podstron, które będą wybierane z panelu administracyjnego i wtedy modelujemy tak naprawdę każdy z tych schematów, żeby zaprezentować to klientowi, ale myślę, że nie ma tutaj konieczności wykonywania widoków stron, które tak naprawdę będą się różniły tylko treścią, ale to oczywiście zależy od sytuacji i też jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy coś takiego wykonać jak najbardziej.
A wspominałeś, że mockupy są taką formą pośrednią. To czym one się właściwie różnią od prototypów?
No, prototyp tak naprawdę powinien być już finalną wersją produktu, aplikacji, ale jeszcze bez kodu źródłowego, czy bez kodu HTML, czy JavaScript. Ale powinien pozwolić wykonać pełną interakcję aplikacji, powinien pozwolić na pełną interakcję, tak jakbyśmy pracowali już z prawdziwą aplikacją, czyli wyświetlać ewentualne modale, pop-upy, animacje, rozwinięcia na przykład po naciśnięciu przycisku, jak i też zawierać już zaimplementowany pełny projekt graficzny, którego jeszcze na etapie mockupsów nie potrzebowaliśmy. Także tutaj pomiędzy etapem mockupsów a prototypem powinniśmy już mieć tak naprawdę projekt graficzny opracowany i tak naprawdę już w tej wersji prototypowej powinien być na etapie tak naprawdę finalnym.
Czyli można powiedzieć, że w prototypie, jeżeli dostanie go klient, to w zasadzie może się przekonać, jak jego strona będzie działać w rzeczywistości.
Tak, dokładnie. Stąd nazwa prototyp, prototype. Jeżeli klient dostanie prototyp, który będzie mógł sobie przeklikać, na tym etapie powinien zgłosić ostatnie uwagi. Oczywiście to jest idealna sytuacja. Ostatnie uwagi do aplikacji, do strony, do danego projektu, tak żeby później, gdy przejdziemy już do procesu implementacji, czy to frontendu, czy backendu, żeby nie musieć już na tym etapie dokonywać jakichś znaczących korekt. No później, jak wiemy, zmiany, które są wprowadzane na etapie implementacji, jeżeli są to zmiany jakichś głównych założeń, są strasznie kosztowne i potrafią wydłużyć czas przygotowania projektu, jak i na przykład wymusić też konieczność na przykład zmiany jakiejś architektury, ale to mówię już tutaj o backendzie, więc to wszystko zależy od sytuacji i jeżeli mamy zachowany ten pełen ciąg i zaczynamy od szkicu, kończymy na prototypie, to powinniśmy przechodząc przez te wszystkie etapy tak naprawdę wyłapać wszystkie albo 99% czy 90% uwag od klienta, tak aby nie musieć później na etapie już programowania tego korygować.
Okej, czy każdy rodzaj projektu powinien przejść przez tego typu przepływ analizy czy zbierania informacji? Nie wiem, strona firmowa też powinna najpierw mieć ten wireframes, szkice, potem przejść do etapu mockupów, kończąc na prototypie.
Można by tutaj się pokusić o stwierdzenie, że No może nie wszędzie, nie we wszystkich projektach jest to niezbędne. Natomiast dobrą praktyką byłoby jednak przejście przez te wszystkie etapy. Chociaż jak sobie myślę o stronie internetowej firmowej, to też zależy, o jakiej stronie firmowej mówimy. Czy mówimy o stronie, która jest oparta o jakiś gotowy schemat wcześniej opracowany, gdzie tak naprawdę klient wybiera schemat czy strukturę strony, wyglądu strony spośród dostępnych, na przykład przygotowanych wcześniej układów graficznych czy układów funkcjonalnych.
Wejdę ci w słowo. Tak się zastanawiam teraz. Jeżeli na przykład klient pokazuje nam jakąś stronę, która mu się podoba, czy nie możemy uznać, że to jest swego rodzaju już wireframes?
No, w pewnym stopniu możemy uznać, tylko czy takie przekazanie informacji daje nam to zabezpieczenie przed późniejszymi ewentualnymi uwagami ze strony klienta? Wireframes przygotowany przez nas też pozwala nam lepiej przyjrzeć się poszczególnym funkcjonalnościom. Jeżeli dostajemy coś gotowego, to często jesteśmy w stanie pominąć jakieś istotne rzeczy. Jeżeli klient przekazuje nam, no proszę przygotować stronę, która będzie wyglądać tak jak ta, ale my nie znamy wszystkich aspektów działania tej strony tak naprawdę. A tworząc takie modele szkieletowe, od zera tak naprawdę musimy wszystko zaplanować od początku do końca. Wiedzieć, jak coś ma działać. Więc myślę, że wtedy mamy większą świadomość tego, tych funkcjonalności i tych elementów, które użyliśmy w tym modelu i jak one mają działać. Jeżeli dostaniemy taki projekt czy linka do strony zewnętrznej, możemy czasami nie być świadomi wszystkich niuansów i wszystkich funkcjonalności, które tak naprawdę tam są zawarte, więc tu zawsze jest to ryzyko. Jeżeli sami robimy ten model szkieletowy i go rozpisujemy, no wtedy mamy tą pełną świadomość tak naprawdę, co klientowi zaproponowaliśmy.
Teraz jak o tym mówiłeś, uświadomiłem sobie, jak pochopna i nierozsądna to była teza, którą rzuciłem. Szczególnie, że w przypadku tworzenia tych wireframesów wielokrotnie wychodzi, że rozwiązanie, które myśleliśmy na początku, że będzie dobre czy warte użycia, okazuje się niekoniecznie takim, kiedy dochodzi do tego rozrysowania.
Tak, ja też w czasie swojej pracy miałem kilka takich sytuacji, gdzie wcześniej gdzieś tam zaplanowane w głowie funkcjonalności po rozrysowaniu tak naprawdę w postaci modelu szkieletowego, no okazywały się jednak takimi funkcjonalnościami albo zbytecznymi, albo zbyt skomplikowanymi. Coś, co w głowie wydawało się proste, nie było proste w implementacji w zakresie interfejsu użytkownika. No ale tutaj mamy specjalistów, którzy są tylko od tego i taki interfejs są w stanie dobrze przygotować, więc fajnie, jak zespół programistyczny, deweloperski dysponuje takimi specjalistami, którzy są w stanie na tym etapie to odpowiednio ulokować, czy to gdzieś w oknie aplikacji, czy w obszarze roboczym. Ale tak jak powiedziałeś, to wireframes, modele szkieletowe fajnie weryfikują romantyczne pomysły, funkcjonalności, które gdzieś tam w głowie siedzą, a okazuje się, że nie są tak łatwe do zaimplementowania w ramach interfejsu użytkownika.
Okej, tu rzucam kolejną śmiałą tezę. Mam nadzieję, że również się z nią skonfrontujesz.
Dawaj, sprawdzamy.
Chciałbym kolejny raz oszczędzić. To może jednak zróbmy te wireframesy, ale my mamy gotową templatkę takiego dashboarda, bo akurat nam się przyda do tego. I tam nie trzeba nic, nie trzeba nic projektować, nie trzeba żadnego projektu robić. Skorzystacie sobie z tych wireframesów i chyba jakoś dacie radę.
I co ja biedny mam ci odpowiedzieć teraz?
My tak nie robimy.
My tak nie robimy. My takich klientów nie obsługujemy, tak?
I już na tablicę. Proszę zdjęcie.
Tak. Tak się zastanawiam. Samo użycie takiej gotowej templatki no nie jest niczym złym tak naprawdę. Jeżeli mamy świadomość tego, czy mamy pewność, że ona działa poprawnie, no wtedy myślę, że no tak, ale z drugiej strony się zastanawiam, wymyślimy sobie jakieś rzeczy w tym modelu szkieletowym, w tych wireframesach. Czy mamy pewność, że taka templatka dashboarda pozwoli nam na pełną implementację tych naszych szkieletowych pomysłów? Czy będziemy tam mieli gotowe tak naprawdę wszystkie kontrolki, które sobie osadziliśmy w tym naszym takim no, rozbudowanym szkicu? No, mam wrażenie, że może tak nie być, a później może się okazać, że dorobienie tych kontrolek już w gotowej templatce może powodować jakieś problemy z innymi gotowymi tam już przygotowanymi wcześniej elementami, więc to zawsze jest jakieś ryzyko i myślę, że jeżeli byśmy się decydowali na taką gotową templatkę dashboardową czy jakąś inną, no to no, musimy tutaj, czy klient musi być świadomy, że będziemy musieli iść na jakieś kompromisy tak naprawdę. No i pytanie, czy wtedy te wireframesy no może zabezpieczą od takiej strony funkcjonalnej, natomiast może się okazać, że ta realna implementacja tego interfejsu będzie już inna. No z drugiej strony wireframes już z natury rzeczy nie zawierają tak dokładnie implementacji graficznej, więc może to nie byłoby nic złego tak naprawdę, jeżeli klient jest w stanie zgodzić się na taki kompromis i być świadomy tego, że takie kompromisy będzie musiał, na takie kompromisy będzie się musiał zgodzić.
Udało się trochę zaoszczędzić.
Tak, wyrwaliśmy jakieś kilkadziesiąt godzin.
No to już zależy ewidentnie od inwencji twórczej, no tak. A jak wiadomo, sztuka nie zna granic. Rozmawiajmy o narzędziach. Co do czego?
No tak, powiedzieliśmy sobie już wcześniej, że tak naprawdę ten pierwszy etap, czyli etap szkicu, sketchu, możemy wykonać odręcznie, nawet na kartce papieru. Możemy się oczywiście sposiłkować jakimś narzędziem graficznym, ale myślę, że na tym etapie początkowym to tylko wydłuży czas i no, zwiększy nakład pracy, a ten sketch, ten szkic powinien być tak naprawdę oszczędny, jeśli chodzi o robocze godziny i być takim tylko wstępnym zarysem przelania myśli na kartkę papieru i tutaj ta kartka idealnie się sprawdzi. Kartka ołówek.
Kartka papieru, długopis.
Tak, dokładnie, długopis.
Albo co bogatszych, to iPad plus Apple Pencil.
Tak, jak najbardziej. To też jest dobre rozwiązanie. Natomiast przejdźmy dalej. Mamy dalej wireframesy. I tutaj na etapie wireframesów możemy już się sposiłkować odpowiednim oprogramowaniem, które ten proces nam usprawni i przyspieszy. No bo generalnie chodzi o to, żeby jak najmniej czasu poświęcać na te etapy, żeby oszczędzić ten czas tak naprawdę i posiłkować się narzędziami, które mogą nam w tym faktycznie pomóc. I myślę, że tutaj wielu z nas, czy wiele osób, które gdzieś są w branży, to no już korzystało z tych narzędzi i na przykład ja osobiście bardzo lubiłem korzystać z oprogramowania Balsamic. Kiedyś to się nazywało Balsamic Mockups. Aktualnie to się nazywa właśnie po prostu Balsamic i lub tam Balsamic Wireframes. I jest też dostępne zarówno w wersji desktopowej, jak i w takiej wersji do pracy grupowej gdzieś tam w chmurze. Też takie możliwości są i tutaj możemy łączyć wtedy pracę kilku osób. No kiedyś to tak naprawdę wymagało gdzieś tam udostępniania tych plików. Teraz jest taka opcja kolaboracji pracy grupowej.
Stwierdziłeś, że zmieniła się nazwa, a czy tak naprawdę zmieniło się to, co się w tym narzędziu robi?
Tak, no generalnie z tego co wiem, to nie. Natomiast kiedyś nie było takiego rozróżnienia i po prostu funkcjonowały tylko mockupsy z tego co pamiętam. Później ten proces został troszkę bardziej rozbity i uszczegółowiony i stąd ta zmiana. Ale wracając do oprogramowania, to tutaj widziałem, że są jeszcze dostępne inne produkty, na przykład oprogramowanie Pencil, Gliffy czy Creately. Także jest kilka narzędzi, osobiście polecam Balsamic, bo z tego korzystałem i jest to naprawdę bardzo wygodne i bardzo sprawne narzędzie do przygotowania tego typu modeli. Także polecam. Idąc dalej, jeśli chodzi o mockupsy, no to tutaj tak naprawdę mamy już te elementy graficzne jakieś tam osadzone i możemy też oczywiście użyć Balsamica, gdzie też możemy tak naprawdę osadzić konkretne zdjęcia, ale na tym etapie też jak najbardziej możemy skorzystać już nawet z Photoshopa do przygotowywania czegoś takiego, gdzie na bazie tych wcześniejszych wireframesów, na bazie tamtych screenów możemy po prostu wzbogacić je o odpowiednie zdjęcia, czy loga, czy inne elementy graficzne, które na przykład przyciski, które już w takiej wersji mamy gdzieś tam takie kontrolki przygotowane i wiemy, że będą w tym konkretnym wyglądzie już użyte, czy już możemy też wykorzystać Adobe XD, czy oprogramowanie na przykład Sketch. No w przypadku prototypów, no tutaj już też jak najbardziej Photoshop, Adobe XD, Sketch, InVision. Także jest tutaj też dużo, dużo możliwości.
Ja bym się chciał trochę przymilić do XD, bo jest to mi oprogramowanie wyjątkowo bliskie, bo na co dzień pracy frontendowca to właśnie z niego korzystamy. No i muszę powiedzieć od swojej strony, że to jest absolutnie świetne oprogramowanie, a przynajmniej jeżeli chodzi o taką ewolucję od tego, co mieliśmy wcześniej, czyli to były tak naprawdę grafiki płynące z Photoshopa, no to zyskaliśmy ogrom możliwości, bo i w zasadzie też konieczność jakiejś takiej komunikacji między frontem a grafikiem nie powiem, że zmniejszyła się do zera, ale znacząco zmalała, bo dzięki temu, że wiem, co się w tym XD wyrabia i w jaki sposób elementy działają, to jestem w stanie to w prosty sposób przełożyć na kod.
No tak, i tutaj bardzo istotna uwaga, że właśnie na etapie prototypu musimy już mieć ten projekt graficzny i dzięki temu oprogramowaniu, o którym powiedziałeś, możemy w znacznie prostszy sposób z tego projektu graficznego zrobić już prototyp. I ten prototyp w takiej postaci interaktywnej, gdzie faktycznie możemy sobie przeklikać daną stronę, przejść do jakiejś podstrony, zasymulować jakąś nawet animację czy interakcję w ramach danej tej samej strony. I to, co powiedziałeś, tam tak naprawdę już programista frontend ma dostęp do typografii, do wielkości czcionek, kolorów. Nie musi się o to prosić. Co potrzebuje, może sobie po prostu podejrzeć. I to oprogramowanie też generuje takie interaktywne symulacje projektów w ramach takiej strony internetowej, tak naprawdę dostępnej gdzieś tam w chmurze. I to też pozwala na łatwiejszą pracę grupową i udostępniania tych danych innym programistom, więc też to współdzielenie danych jest znacznie bardziej wygodne i skraca też ten etap komunikacji między grafikiem a programistą.
Tak, dokładnie. Jeżeli miałbym powiedzieć o takim swoim flow pracy z XD, no to pierwsze co, jeżeli tworzę nowy projekt, to zastanawiam się, jakiej wielkości będzie grid na stronie i w jaki sposób będzie on podzielony. Z miejsca dostaję taką informację w XD. Potem co następne? No jakiś podstawowy star guide. no to też to dostaje. Dostaje automatycznie wszystkie fonty, wszystkie kolory. Tak jak już wspominałeś, wielkości tych fontów, wyglądy formularzy. No w zasadzie całą podstawę dostaję z miejsca. I co najważniejsze, mogę sobie to ładnie zmierzyć. Dokładnie wiem, jaką wysokość ma na przykład mieć dane pole, jaką wysokość ma mieć obszar konkretny. No i potem konkretne już podstrony. No to ponownie widzę dokładne odległości między elementami. Jak się kształtuje grid. Mogę wyciągnąć obrazki z tych podstron, co jest też niesamowicie istotne, bo mam to ładnie uporządkowane. Co jeszcze? Są komentarze, także mówiliśmy o tym, że przy wireframesach mieliśmy jakieś informacje, ale tutaj też mogą być, bo Adobe umożliwia taką interakcję i też wymianę na przykład w Teamie między sobą tych komentarzy. Narzędzie jest świetne, ja jestem urzeczony nim. No i szczególnie też, że ten wygląd może mieć wielowymiarową warstwę, bo możemy prezentować i desktopowy wygląd, i mobilny. Także jest super.
I zobacz, wcześniej mi się zapytałeś, czy możemy zaoszczędzić parę groszy. Na przykład pomijając ten etap prototypu, czy pomijając inne etapy, ale zobacz, mając ten etap prototypu, tak naprawdę, zwłaszcza w przypadku prototypu wykonanego w tym oprogramowaniu dostarczonym od Adobe, to zobacz, ile czasu oszczędza programista, jeżeli ma to wszystko w takiej jasnej i klarownej postaci dostarczonej. Nie musi, no unikamy tu po pierwsze jakichś tam błędów, gdybyśmy ten projekt graficzny opisywali gdzieś tam ręcznie. Możesz sobie wszystko w razie potrzeby zmierzyć, masz te dane od razu dostępne, masz, tak jak powiedziałeś, gdzieś tam uwagi, które ktoś może jeszcze dopisać, jakiś kolega z zespołu, czy koleżanka, czy projektantka, czy projektant. I tak naprawdę na tym etapie właśnie oszczędzamy, znaczy na etapie już implementacji oszczędzamy dużo czasu, ponieważ mieliśmy ten prototyp odpowiednio przygotowany na bazie projektu graficznego. Jeżeli korzystamy z oprogramowania z tej samej stajni, można powiedzieć, to bardzo fajnie tutaj upraszcza ten flow i no, przyspiesza, ułatwia implementację realnego frontendu w przypadku na przykład strony internetowej. Jest to bardzo mocno odczuwalne. To, o czym powiedziałeś, ewidentnie pokazuje, jak ten proces prototypowania może przyspieszyć już realną produkcję czy przygotowanie realnej aplikacji czy strony internetowej.
Tak, mam wrażenie, że przez całą naszą rozmowę przewija się ta teza, że te dane czy ta praca, którą wykonamy na samym początku projektu, ona zaprocentuje w momencie implementacji i wdrażania.
Tak, więc wszystkie oszczędności, pozorne oszczędności, które zrobił na początku, przekują się na późniejsze problemy na etapie implementacji i produkcji oprogramowania. Według mnie nie powinniśmy oszczędzać, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o takich projektach bardziej złożonych, ten wstępny etap przygotowania i zamodelowania, zaprototypowania tej aplikacji czy jakiejś strony internetowej, jest bardzo istotny i pozwala naprawdę oszczędzić pieniądze, nerwy i skrócić czas, bo w przypadku większych tematów czy większych firm to tak naprawdę ten czas jest kluczowy. Czasami pieniądze są mniej istotne, aniżeli czas. Wydłużenie na przykład wdrożenia jakiegoś bardzo istotnego oprogramowania może skutkować tym, że firma jakaś produkcyjna na przykład nie będzie mogła zacząć produkcji, tak? Czy będzie musiała opóźnić swoją produkcję, a to są już zupełnie, to może być zupełnie inna skala kosztów niż kilkadziesiąt, czy nawet już powiedzmy, no nie wiem, no na kilkadziesiąt godzin na przygotowanie projektu to już jest naprawdę, myślę, że przyzwoita ilość czasu i w ramach tego czasu możemy już naprawdę dużo zrobić, jeśli chodzi o zamodelowanie i właśnie wyłapanie tych wszystkich uwag i odpowiednie przedstawienie przyszłych funkcji danego projektu czy danej aplikacji.
Bo to jest bolesny czas. tak naprawdę to jest bolesny czas, bo trzeba wymyśleć, jak coś będzie działać i w teorii nie mamy z tego wielkiej korzyści, bo w tej chwili no już chcielibyśmy mieć coś działającego, już tutaj niech coś się klika, coś się wysyła, ale okazuje się, że to jest czas niesamowicie potrzebny, bo bez niego potem zastanawiamy się, jak coś ma działać, coś już ewentualnie zrobimy własnym, że tak powiem, własną inwencją, własnym pomysłem, a okazuje się, że miało działać inaczej. No i jest kicha, bo trzeba coś powtórzyć, coś przerobić.
Też warto powiedzieć, że jeżeli programista, na przykład front-end czy back-end, ma się zastanawiać nad tym, jak coś ma gdzieś wyglądać, czy jak ma zadziałać, to jest znacznie większa strata niż gdyby ktoś inny zastanawiał się nad tym na etapie analizy, ponieważ robocza godzina programisty jest przeważnie najwyższym kosztem, tak? Czy najbardziej generującym największe obciążenie finansowe, bo wiemy, jak to teraz wygląda i jak pożądani są programiści, chociażby programiści JavaScript, tak? Programiści frontend. Więc odpowiednia analiza i przygotowanie i zastanowienie się nad tymi wymaganiami na tym początkowym etapie przez osobę, która niekoniecznie, no nie jest, jest oczywiście osobą z branży, jest oczywiście osobą, która się specjalizuje na przykład w interfejsie, ale nie jest programistą, więc robocza godzina, no możemy tutaj przyjąć, że będzie niższa niż robocza godzina programisty. Chociaż tutaj może gdzieś są jakieś wyjątki, ale tak to przeważnie wygląda. I możemy niższym kosztem tak naprawdę te funkcje zamodelować, aniżeli jakieś modyfikacji czy zastanawianie się na etapie już implementacji, to będzie tylko generować dodatkowe koszty.
Taką niewątpliwą zaletą, o której już wspomniałem na początku, jest to, że to, co przygotujemy na etapie analizy w postaci właśnie wireframesów, mockupów, prototypów, może być spokojnie częścią dokumentacji technicznej. Jestem nawet skłonny rzucić tezę, że być może czasami możemy oszczędzić na tej pisanej na rzecz tej graficznej, bo ona już w sporym stopniu wiele mówi nam o projekcie.
Dokładnie. Taka wizualna prezentacja funkcji jest znacznie bardziej przystępna i znacznie łatwiej jest tam odszukać to, co chcemy się dowiedzieć, czego chcemy się dowiedzieć, niż z takiej wersji pisanej gdzieś, czy ukrywanie, czy osadzanie opisu funkcji w kolejnych akapitach to nie jest raczej wygodną formą dla człowieka, który później chce szybko dowiedzieć się, jak dany element aplikacji miał działać. No, odszukanie tego gdzieś w akapitach jest znacznie trudniejsze. Oczywiście może gdzieś tam pomóc w tym indeks odpowiednio zrobiony, ale no, wydaje mi się, że tutaj, tak jak powiedziałeś, otwarcie strony z odpowiednim screenem z modelu szkieletowego, z opisem, jak co ma działać po naciśnięciu na przykład przycisku, będzie znacznie łatwiej przyswajalne niż suchy tekst.
Krzysztofie, czy jest jakaś informacja jeszcze, o którą ci dzisiaj nie dopytałem, a którą chciałbyś przekazać?
Może chciałbym przekazać, że żeby naprawdę przy produkcji oprogramowania postarać się przejść przez te wszystkie etapy przygotowania aplikacji, przygotowania strony w należyty sposób, bo to zaoszczędzi nam problemów, zaoszczędzi nam zdrowia i zaoszczędzi nam tak naprawdę nam, gdybyśmy byli klientami, straconych pieniędzy. A tak naprawdę zawsze, jeżeli pominiemy te etapy przygotowania, zawsze coś wyjdzie, zawsze coś nam nie będzie pasować już w gotowym produkcie. Naprawdę odpowiednia analiza, odpowiednie przygotowanie tych wstępnych procesów pozwoli zaoszczędzić nam nerwów i pozwoli skrócić czas wdrożenia danej aplikacji. Myślę, że tutaj to jest najbardziej istotne przesłanie, żeby nie próbować oszczędzać na tym wstępnym etapie. On jest bardzo kluczowy, jest, tak jak powiedziałeś, żmudny, może być żmudny też dla zarówno dla producenta oprogramowania, jak i dla samego klienta. Natomiast zaoszczędzi nam to problemów.
Mam wrażenie, że w naszych ostatnich rozmowach zawsze pojawiał się kącik pod tytułem pomysły na nowy podcast. I ja już mam pomysł na kolejny temat i on nazywa się Cykl życia oprogramowania i dlaczego każdy z elementów tego cyklu jest tak ważny.
To jest bardzo dobry pomysł. No to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, jest to jakiś fragment tego cyklu życia oprogramowania. Jest to początkowy etap gdzieś osadzony w analizie potrzeb czy w analizie projektu i jak najbardziej możemy o tym sobie porozmawiać gdzieś w przyszłości, w kolejnym odcinku.
Wierzę, że w dość prosty i w miarę skrótowy sposób przedstawiliśmy sposób makietowania. Powtórzę to ponownie słowo, wydaje mi się, że dość dobrze oddaje całość tego procesu. Choć równie dobrze mógłbym powiedzieć po prostu analizy. Możemy chyba uznać, że przynajmniej w jakiś sposób udało nam się zachęcić słuchaczy do tego, żeby jednak przyjrzeli się tematowi, jeżeli go nie znają.
No, myślę, że tak. Zachęcamy do poszperania też w internecie i też zobaczenia, jak wyglądają te wszystkie etapy, jak wygląda ta makieta, ten model szkieletowy, te mocki, tak zwane mocki, jak wyglądają i prototyp. Także jak najbardziej wtedy po zobaczeniu jakichś przykładów, to na pewno będzie też łatwiejsze do zrozumienia i do zrozumienia, jak bardzo jest to istotne w trakcie przygotowywania projektu i oprogramowania.
Dziękujemy za przesłuchanie dzisiejszej rozmowy i ponownie witamy się i żegnamy i widzimy i słuchamy za tydzień.
Tak jest, dzięki bardzo, pozdrawiam.